Tatiana Slowi, witam serdecznie. Dzisiaj w zastępstwie Joanny Matuszewskiej w audycji Bądź Zdrów będziemy rozmawiać o stwardnieniu rozsianym oraz zaprosimy Państwa na konferencję. Wyjątkową konferencję pacjencką, dlatego że nie ma w całej Polsce wydarzenia, które gromadziłoby podczas spotkań pacjentów z ekspertami, podczas spotkań organizowanych przez pacjentów. Ponad 500 w tym roku zanosi się, że może i nawet bliżej 1000 osób. To wszystko w maju w Europejskim Centrum Solidarności. A moimi Państwa gośćmi są sprawcy tego zamieszania. Prezeska i założycielka Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info, pani Monika Łada.
Dzień dobry.
Paweł Rydzyński z Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info.
Dzień dobry.
Oraz lekarz, neurolog Marek Hałas z Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. To jest oddział, który właściwie od samego początku jest współorganizatorem konferencji. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
My dzisiaj będziemy rozmawiać i o tym spotkaniu, ale także o samym stwardnieniu rozsianym. Być może nasi słuchacze są osobami chorującymi, być może mają osoby chorujące wśród swoich bliskich, być może znają kogoś, kto choruje i na przykład taką diagnozę usłyszał zupełnie niedawno, ale być może też wśród naszych słuchaczy są ci, którzy o stwardnieniu rozsianym usłyszeli wiele, wiele lat temu i mają z nim konkretne skojarzenia. I te skojarzenia być może dzisiaj rozwiejemy. Panie doktorze, od pana zacznę. Najpierw powiedzmy, czym jest stwardnienie rozsiane.
Stwardnienie rozsiane jest to choroba, która nie jest dość rzadka. U nas w Polsce szacuje się, że ponad 60 tysięcy pacjentów może na nią chorować. Natomiast jest to choroba, która może mieć wiele różnych objawów takich typowych, które nam się dotychczas z tą chorobą kojarzyły, jak problem z poruszaniem się, pacjent ma jakąś osłabioną kończynę, problem z równowagą, problem z czuciem, czy problem z widzeniem. Natomiast to nie tylko są te objawy, które są widoczne na pierwszy rzut oka, ale też jest mnóstwo objawów, których pacjent może mieć, które tylko i wyłącznie sam o nich wie, taka jak patologiczna męczliwość, obniżony nastrój, depresja, problem z funkcjami zwieracza. Stwardnienie rozsiane jest to choroba, która może tak naprawdę objąć cały ośrodkowy układ nerwowy. Mówimy, że jest to choroba demielinizacyjna, co świadczy o tym, że dochodzi do uszkodzenia mieliny, czyli takiego białka, który otacza nam te najmniejsze komórki w ośrodkowym układzie nerwowym, ale to nie tylko ta mielina jest patologią, bo tak naprawdę każda komórka w ośrodkowym układzie nerwowym może być dotknięta przez tą chorobę.
O stwardnieniu rozsianym mówi się, że to jest choroba tysiąca twarzy, ale oprócz tego, że samo stwardnienie rozsiane może różnić się u każdego pacjenta, to ono bardzo różni się u tych pacjentów, którzy zachorowali, którzy diagnozę usłyszeli na przykład ćwierć wieku temu czy 10 lat temu, a u tych pacjentów, i także ich szanse są inne, którzy tę diagnozę słyszą dziś.
Zgadza się. Choroba wiele, wiele lat temu była chorobą, która kojarzy się nawet i do dzisiaj już trochę źle, że się tak kojarzy z chorobą, która powoduje utrwaloną, istotną niepełnosprawność u pacjenta. Statystyka te 30 lat temu mówiła, że około ponad połowa pacjentów w ciągu 15 lat choroby będzie miała istotny problem z poruszaniem się. Dzisiaj, mając leki, które bardzo dobrze kontrolują tą chorobę, zmieniamy całkowicie jej oblicze i pacjent dzisiaj ma dużą szansę na pozostanie w swoim stanie neurologicznym wyjściowym przez wiele, wiele, wiele lat, a może nawet i do samego końca. Tego jeszcze nie wiemy, bo te najnowsze leki to jest ostatnie lata, gdy one zostały wprowadzone, także przeszłość przed nami. Przyszłość.
No i właśnie, jest tak, że ci pacjenci, którzy dziś słyszą diagnozę, mogą pozostać w takim stanie, w jakim są przez wiele lat, ale wciąż nie mamy leków na to, żeby odwrócić ten proces demielinizacyjny, co oznacza, że jeżeli pewne procesy u tych osób, które 10, 15, 20 lat temu słyszały diagnozę, no na razie są nie do odwrócenia.
Niestety tak. terapie, które stosujemy w stwardnieniu rozsianym, są te terapie tak naprawdę nacelowane na profilaktyczne działanie na przyszłość, żeby choroba nie dawała nowych objawów, żeby nie pojawiały się nowe ogniska zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym. Natomiast to, co się już wydarzyło, niestety na dzień dzisiejszy odwrócić jeszcze nie potrafimy.
Ale można także zmienić samo myślenie o chorobie. A ono jest absolutnie do zmiany. Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info od wielu lat, bo już ponad dekady, dobrze mówię?
Formalnie jako fundacja niecałe 8 lat, natomiast przed fundacją była też grupa nieformalna. Łącznie działamy więc ponad dekadę.
Założona została fundacja dlatego, że to pani usłyszała diagnozę i bała się wtedy konkretnych rzeczy, natrafiała w sieci na konkretne, bardzo często nieprawdziwe informacje i z tą dezinformacją postanowiliście walczyć.
Zakładając fundację, miałam taką myśl, widząc to po własnych doświadczeniach i doświadczeniach osób, które poznałam wówczas, innych pacjentów, że rzetelna, aktualna wiedza może pomóc w tym, żeby mniej się bać, żeby lepiej odnaleźć się w tej rzeczywistości z chorobą, żeby być aktywnym w swoim procesie leczenia, co uważam za rzecz niesłychanie ważną. Tworząc fundację, miałam taką myśl, że musimy walczyć o to, żeby jak najwięcej osób miało dostęp do tej rzetelnej wiedzy, żeby nie poddawali się tym stereotypom, mitom powtarzanym chociażby w internecie. Stąd pomysł naszej konferencji SMI, co z tego?
Na początku, jak często spotykała się pani z taką dezinformacją, z stereotypem, a jak często zdarza się to teraz, dziś?
Mam wrażenie, że idziemy w dobrym kierunku, że działania organizacji pacjenckich takich jak nasza, ale też innych organizacji pacjentów, przekaz medialny idą w lepszą stronę, że coraz więcej rzetelnych informacji można znaleźć, natomiast nie jest tak zawsze. Niestety zdarza się, że nawet w mediach, w telewizji można zobaczyć bardzo stereotypowe podejście do stwardnienia rozsianego. Do tego, o czym pan doktor wspomniał, pokazywanie stwardnienia rozsianego takim, jak ono było 2-3 dekady temu, a tak już być nie musi.
Od kilku już lat organizujecie konferencję SM i co z tego? No i może od tej nazwy zacznijmy, bo ona także czasami powoduje pewne kontrowersje, sprzeciwy. Zdarza się, że gdzieś w przestrzeni social mediów jest hasło, że to jest trywializowanie choroby.
Czasem słyszymy takie głosy, czasami czytamy takie komentarze. Na szczęście coraz rzadziej, bo im więcej osób było na naszej konferencji, śledzi nasze działania, tym bardziej zdają sobie sprawę, że to nie jest nasza intencja. My zdajemy sobie sprawę, jakie jest stwardnienie rozsiane, jaka to jest choroba. Tak zostało wspomniane, o 1000 twarzy, o wielu objawach, o bardzo różnych rokowaniach, innych rokowaniach kiedyś, innych teraz. Natomiast nie to jest naszą intencją. Chcemy pokazywać SM i co z tego wynika dla pacjenta. SM i co z tego wynika dla jego rodziny. SM i co z tego wynika dla systemu ochrony zdrowia. Pokazujemy to, te różne oblicza, ale z drugiej strony pokazujemy, że choroba to jest tylko część życia. Niezależnie, czy ten przebieg jest bardziej kontrolowany, czy trudniejszy, pacjent i tak może prowadzić aktywne życie i do tego namawiamy.
Trochę powrócę do pana doktora z tym pytaniem, bo mamy z jednej strony w tym procesie leczenia to leczenie szpitalne, systemowe, spotkanie lekarz-pacjent, ale właśnie są także organizacje pacjenckie, organizacje, które sieciują osoby z podobnym doświadczeniem tego, z czym muszą sobie w życiu radzić. Nie wiem, czy mogę użyć hasła, z czym muszą się w życiu mierzyć, bo ta taka narracja dotycząca walki, kiedy mówimy o chorowaniu, także może być czasami problematyczna. Z pana spojrzenia, jako lekarza, jakie jest znaczenie istnienia tego typu organizacji? Czy wy odsyłacie pacjentów do tego rodzaju organizacji pacjenckich?
Akurat jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane info, no to nasza klinika neurologii dorosłych współpracuje akurat z tą fundacją od samego początku i nie ukrywamy, że jest to bardzo istotny aspekt w życiu i chorobie pacjentów, ponieważ dzięki tej fundacji pacjenci mogą pozyskać dużą wiedzę na temat tej choroby, którą nie jest aż tak łatwo przekazać w relacji lekarz-pacjent, czy też akurat my mamy taką możliwość, że mamy naszą panią pielęgniarkę SM-ową, która spełnia swoją funkcję oczywiście pielęgniarską, ale też takiego koordynatora, edukatora, ale to jest zawsze ten aspekt, że jest ten personel medyczny, który przekazuje tą wiedzę. Natomiast stwardnienie rozsiane info, no to jest grupa pacjentów, ich doświadczenia, ich zupełnie inna wiedza, inne spojrzenie na tą chorobę i dzięki temu pacjent no, pozyskuje, poznaje tą chorobę zupełnie z innej strony i może tą wiedzę potem wykorzystać do właśnie spotkania z nami, żeby dopytać się o te rzeczy, które nie zawsze jest mu łatwo zauważyć.
Albo na przykład wydają mu się nieistotne Dokładnie. W odniesieniu do choroby. Już 23 i 24, ale jak się okazuje także 22 maja kolejna edycja konferencji, no i znowu rekordowa.
Tak, rzeczywiście w tym roku po raz pierwszy, a już to jest to już siódma edycja naszej konferencji, w tym roku po raz pierwszy nasza konferencja odbywać się będzie aż przez 3 dni. Najpierw w piątek 22 maja mamy zaplanowany dzień ekspercki, czyli wydarzenia, aktywności dedykowane dla osób, które pracują lub planują w przyszłości pracować z osobami, z pacjentami ze stwardnieniem rozsianym, czyli na przykład dla studentów kierunków medycznych. I to się będzie odbywać w piątek 22 maja w Europejskim Centrum Solidarności, a 23-24 maja, czyli w weekend po tymże piątku, siódma edycja wydarzenia pacjenckiego i tak jak pani redaktor rzeczywiście wspomniała, zapowiada się absolutnie rekordowo. Możemy się pochwalić, bo bardzo, bardzo cieszymy się z tych liczb, z tych maili, które przychodzą z powiadomieniami z systemu rejestracyjnego osób, które się rejestrują, które się zgłaszają na konferencję w tym momencie, a minęło niewiele ponad 2 tygodnie od rozpoczęcia rejestracji, mamy ponad 800 zgłoszeń. Patrząc na tempo rejestracji tegorocznych i zeszłorocznych, a w zeszłym roku mieliśmy 700 uczestników i to była dotąd rekordowa edycja, no to tak niemalże dwukrotnie lepsze tempo rejestracji mamy w tym roku, ale przygotowujemy się do tego, ponieważ program, który w tym momencie kształtujemy, będzie jeszcze bardziej rozbudowany, będzie jeszcze większa liczba ekspertów, jeszcze większa liczba elementów w programie, więc wszyscy, którzy się zgłoszą, na pewno będą zadowoleni.
O czym będziecie rozmawiać? No bo oczywiście o stwardnieniu rozsianym, ale także o konkretnych aspektach życia z tą chorobą.
Tak, w zasadzie lepiej byłoby zadać pani redaktor pytanie, o czym nie będziemy rozmawiać. Bo naprawdę 13 sal równolegle, ponad 70 ekspertów, przede wszystkim neurolodzy, ponad prawie 30 neurologów będzie aktywnie realizować program, prowadząc wykłady, warsztaty czy dyżury, ale także fizjoterapeuci, dietetycy, lekarze różnych innych specjalności, psychiatra, ginekolog, przedstawiciele instytucji, na przykład pracownicy ZUS, MOPR-u i znacznie, znacznie więcej osób. Tematyka doprawdy zadowoli każdego. Zarówno leczenie w programie lekowym, jak i leczenie objawowe, rzuty choroby, macierzyństwo, praca, kwestie diety, kwestie sportu, aktywności fizycznej, fizjoterapii. Zachęcam do rejestracji. Jestem przekonana, że każda osoba, niezależnie czy na pierwszym etapie po diagnozie, czy chorująca już dłużej, znajdzie tam ciekawe dla siebie tematy.
Pan Paweł Rydzyński wyrywa się do odpowiedzi.
Tak, jeszcze warto dopowiedzieć, szczególnie osobom, które nie były jeszcze nigdy na naszej konferencji i potencjalnie zastanawiają się, czy warto wziąć udział. Może tak być, że osoby, które nie znają naszego wydarzenia, nie znają jego szczegółów, jak to w praktyce wygląda. Konferencja może się kojarzyć z czymś takim, że jest jeden wykład, drugi wykład, trzeci wykład i na końcu 50. wykład. Oczywiście część wykładowa jak najbardziej czołowych polskich specjalistów zajmujących się stwardnieniem rozsianym też mamy w planie, ale nasza konferencja, tak jak Monika powiedziała, to jest kilkanaście sal równolegle i różnego rodzaju wydarzenia. W jednej sali odbywa się warsztat tematyczny, w drugiej sali odbywa się sesja pytań i odpowiedzi. Równolegle odbywają się indywidualne dyżury ekspertów, czyli możliwość rozmowy jeden na jeden. dalej trwają wykłady. Więc to jest taki bodziec, który bardzo zachęca osoby, które uczestniczą w konferencji, żeby sobie zaplanować. O godzinie 13 jestem na takim wydarzeniu, o 14 na takim, o 15 na takim. I też jakby informacja dla osób, które były już na wcześniejszych naszych edycjach, też warto jasno powiedzieć, że bardzo serdecznie zapraszamy po raz kolejny, bo jakkolwiek, tak jak pan doktor Hałas, będą eksperci, którzy się będą powtarzać. Oczywiście część tematów się będzie powtarzać, ale będzie generalnie przygotowujemy zupełnie nowy program i częściowo angażujemy też zupełnie nowych ekspertów, którzy jeszcze w naszych edycjach nie uczestniczyli.
No to jeżeli pojawiło się już hasło, będzie sesja pytań i odpowiedzi, to proszę państwa, korzystając z obecności organizacji pacjenckiej, a także lekarza neurologa w naszym studiu, jeżeli macie państwo jakieś pytania, które chcieliby się zadać dotyczące stwardnienia rozsianego, to możecie to zrobić teraz SMS-owo 603-06-06-06. Słyszymy się z państwem po przerwie.
Bądź zdrów.
Tatiana Slowi po przerwie. Witamy się ponownie z naszymi gośćmi. Lekarz neurolog Marek Hałas, Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Monika Łada, prezeska i założycielka Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info oraz Paweł Rydzyński, także z fundacji. Tematem naszej rozmowy jest stwardnienie rozsiane. Tematem naszej rozmowy jest także zbliżająca się wielka konferencja pacjencka. Prawie, myślę, 1000 osób się pojawi. Na razie jest ponad 800 zgłoszeń, więc absolutnie rekordowa frekwencja podczas wydarzenia organizowanego przede wszystkim przez pacjentów, ale także we współpracy z Kliniką Neurologii Dorosłych UCK w Gdańsku. Ja przed przerwą poprosiłam naszych szanownych słuchaczy o to, aby pytali teraz, wykorzystując tę obecność lekarza neurologa w studiu właśnie o stwardnienie rozsiane. I takie pytanie od pani Anny się pojawiło o poziom depresji przy SM. Czy depresja leczona przez psychiatrę i w terapii może trudniej się leczyć przez właśnie stwardnienie rozsiane? Co jest wskazane, by leczenie działało? Czy po rzucie, to konkretnie chodzi o rzut właśnie stwardnienia rozsianego, może być ta depresja nasilona i w ogóle jakie jest jej podłoże biologiczne? To pytanie od pani Anny.
Dziękuję za to pytanie. Dość szerokie i trudne pytanie mimo wszystko, ponieważ depresja w stwardnieniu rozsianych, może zacznijmy od tego, że nie jest rzadka. Większa część pacjentów doświadczy wtrwania swojej choroby epizodu depresji. Czasem może być to depresja, która już będzie przewlekła, czy będzie nawracała. Natomiast depresja może być powstawać tak naprawdę, wydaje mi się, w trzech mechanizmach. Może być to niezależne od choroby, tak jak u każdego statystycznego człowieka wystąpi epizod depresyjny, który nie jest związany z chorobą. Drugi typ depresji, który może występować, który już jest związany z chorobą. I tutaj może być to depresja w wyniku reakcji na samą chorobę, na rozpoznanie, na przebieg, na objawy, które ma pacjent. Może wynikać tak naprawdę zmian w mózgowiu, czyli uszkodzenie tego środkowego układu nerwowego i tu zaburzeń neurotransmiterów i z tego powodu dochodzi do depresji. No i jeszcze takim innym mechanizmem, który mi się kojarzy, no to może być polekowy. Rzut stwardnienia rozsianego jest leczony dużymi dawkami sterydów, a te sterydy czasem też mogą reaktywnie wywołać depresję. Także no to są takie te najczęstsze mechanizmy. Czy neurolog może leczyć? Tak, może leczyć, ale jeżeli to jest pojedynczy epizod, to i się leczy nam dobrze na lekach zaordynowanych przez neurologa. Natomiast jeżeli tutaj mamy problem terapeutyczny, nie odnosimy efektu, czy też jest to nawrotowa depresja, ja często radzę swoim pacjentom, żeby jednak równolegle skorzystali z porady psychiatry, no, czy też psychologa, który też jest bardzo istotny w opiece samego pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, jak i z depresją.
Stwardnienie rozsiane jest chorobą neurologiczną, ale neurolog to nie jest jedyny lekarz pacjenta.
Zgadza się. Tak jak już tam na początku wspominałem, mnogość tych objawów i mnogość narządów objawów, które mogą być w w wyniku tej choroby mieć objawy, no to mamy tak naprawdę okulistę, gdzie mamy często problem z widzeniem, problem z funkcją zwieraczy, tutaj jest urolog, psychiatra, którego przed chwileczką wspomnieliśmy i wiele innych specjalistów.
I każdy z tych specjalistów powinien jasno usłyszeć od pacjenta, że choruje także na stwardnienie rozsiane.
Tak, powinien to usłyszeć, ale też powinien mieć z tyłu głowy pamiętać, że pacjent ze stwardnieniem rozsianych może chorować na coś innego. Nie wszystkie jego objawy zawsze wynikają ze stwardnienia rozsianego, a co często się zdarza, że jest to dość mocno szufladkowane na samym początku choroby.
Padło pytanie także w naszych SMS-ach, czy w wieku 70 lat można zachorować na stwardnienie rozsiane?
Można. Można zachorować. Przeciętny, statystyczny wiek to jest te 20-40 lat, co nie oznacza, że nie mamy pacjentów pediatrycznych przed 18 rokiem życia, którzy chorują. Tacy się zdarzają. I nie mamy tych osób starszych, którzy nawet po wieku 70 lat plus zaczynają chorować. Przebieg tej choroby jest troszeczkę inny na każdym etapie. Najbardziej ten statystyczny 20-40 lat, ten najbardziej typowy, o którym pewnie najczęściej się mówi, natomiast osoby starsze również.
Pani Anna dopytuje także, czy są grupy wsparcia działające typowo dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lub ich rodzin i działające na terenie Trójmiasta. Jedną z organizacji, która organizuje takie wsparcie grupowe, właśnie dzisiaj gościmy w studiu, czyli Stwardnienie Rozsiane Info. Wy także prowadzicie Centrum Edukacji Stwardnienia Rozsianego i innych chorób neurologicznych, prawda?
Jest to nasz jeden z najnowszych projektów. Pod koniec ubiegłego roku założyliśmy takie miejsce w Gdańsku, w budynku dawnego szpitala zakaźnego na ulicy Smulchowskiego. Zachęcam naszych słuchaczy do zaglądania naszego Facebooka, na Facebooka zarówno Fundacji, jak i Centrum Edukacji, ponieważ tam na bieżąco informujemy o naszych działaniach. Organizujemy zarówno wsparcie psychologiczne indywidualne, zajęcia grupowe z psychologami, ale także wsparcie innych specjalistów, rozmowy z dietetykiem, zajęcia z fizjoterapeutami, warsztaty tematyczne z lekarzami różnych specjalności. Serdecznie zachęcam do śledzenia. Na bieżąco informujemy w naszych mediach społecznościowych o harmonogramie.
Oprócz tego, że prowadzicie Centrum Edukacji od tego roku, czy to była końcówka zeszłego?
Końcówka zeszłego.
To także organizujecie wystawy edukujące ludzi na najwyższych szczeblach decyzyjności, bo wystawę dotyczącą stwardnienia rozsianego zaprezentowaliście niedawno w Sejmie.
Nasza wystawa o nazwie tożsamej z nazwą konferencji, czyli SMI Co z tego, została zaprezentowana z okazji Europejskiego Dnia Mózgu w Sejmie. Naszym celem było to, żeby zwrócić uwagę odbiorców na to, jak bardzo zmieniają się rokowania w stwardnieniu rozsianym, to o czym wspominał pan doktor, i to, że osoby, które są współcześnie diagnozowane, szybko poddane leczeniu, mogą prowadzić bardzo aktywne życie. Zachęciliśmy wówczas naszą społeczność, obserwatorów naszej fundacji, do tego, żeby podzielili się fotografiami ze swojego życia. Fotografie, które przedstawiają ważne dla nich aspekty. Pracę, naukę, życie osobiste, pasje. Z licznych zdjęć, które napłynęły, zorganizowaliśmy wystawę składającą się z 19 przepięknych kadrów. Kobieta biorąca ślub. Matka z małym dzieckiem, kobieta w ciąży, pani, która właśnie odebrała dyplom wyższej uczelni i wiele, wiele innych pięknych momentów. Te osoby mówią, mam SM, ale mam też. I wymieniają, co jest dla nich ważne.
Mają też swoje pasje, mają też swoje życie. To, że stwardnienie rozsiane info może być, to, że stwardnienie rozsiane może być, przepraszam, leczone na wczesnym etapie, pozwala spełniać te marzenia. I jeżeli kogoś z państwa lub ktoś mógłby poczuć, że to go jeszcze nie przekonuje, to, że jest dostępne to leczenie, także jest pewnym, pójdźmy bardzo koniunkturalnie, odciążeniem dla całego systemu, bo bardzo długo osoby ze stwardnieniem rozsianym mogą po prostu pozostać w życiu sprawne, mogą pracować, mogą także spełniać swoje marzenia. No właśnie, jakie leczenie mamy dzisiaj dostępne? Może bez nazw konkretnych terapii, ale w jaki sposób one mogą być przyjmowane, te leki dla pacjentów z SM?
Aktualnie leków mamy dość sporo. Może na początku warto zaznaczyć, że mamy kilka postaci stwardnienia rozsianego i do każdej postaci leczenie jest identyczne. Najczęstsza postać, ta żółtowa remisyjna, która dotyczy większości pacjentów, to leków mamy bardzo dużo. Są to zarówno terapie tabletkowe, terapie iniekcyjne, czy też wlewy, które są podawane w szpitalu. Są to terapie, które pacjent przyjmuje codziennie, kilka razy w tygodniu, w miesiącu, bądź też nawet terapie, które są stosowane raz na pół roku, czy też terapie przez 2 lata i potem pozostawiamy pacjenta w obserwacji.
Tutaj padło hasło rzut stwardnienia rozsianego. Wyjaśnijmy słuchaczom, co się kryje pod tym hasłem.
Rzut stwardnienia to jest taka sytuacja, gdzie dochodzi do pojawienia się najczęściej nowych objawów neurologicznych u pacjenta, czy to jakiś problem z ruchem, z czuciem, z wzrokiem, czy też z równowagą i też ten objaw musi się utrzymywać co najmniej dobę, zgodnie z definicją, tak? Nie mogą występować czynniki, które mogą go wywołać, czyli na przykład jakaś infekcja, odwodnienie organizmu, czy cokolwiek innego, co może imitować ten rzut.
My tutaj mówiliśmy o sieciowaniu się pacjentów. Oczywiście każdy chorujący musi poddać się leczeniu, ale poddać się leczeniu nie oznacza tylko słuchać lekarza. Tak, to należy robić, ale to także oznacza na przykład zadawać pytania. To oznacza pytać o podobne doświadczenia innych. No właśnie, jak dzisiaj ta współpraca na linii lekarz-pacjent powinna wyglądać?
Tak, no to co pani mówi, ten model paternalistyczny, no już nie do końca jest takim najlepszym modelem. Jednak ta współpraca między lekarzem a pacjentem zdaje większą korzyść w terapii. No pacjent, no jest to istotne, żeby przyjmował lek zgodnie z jego zaleceniem, bo nieprzyjmowana terapia po prostu nie działa, to wiemy. Natomiast no my musimy z drugiej strony porozmawiać z tym pacjentem, dowiedzieć się, jaka terapia byłaby dla niego najbardziej optymalna, czego on oczekuje. I trzecia rzecz, no pacjent musi zrozumieć, po co on jest leczony. Tak, bo my często zaczynamy terapię u pacjentów, którzy mieli pierwszy rzut choroby, bardzo często z niego się wyleczą i nie mają tych objawów i on musi teraz przez nie wiadomo ile czasu przyjmować leczenie, czując się zdrowym, a są to osoby młode, 20-letnie.
Co ważne, mówimy nie tylko o objawach w trakcie takiej wizyty u lekarza, ale mówimy także, czy pacjent powinien powiedzieć także o swoich planach po prostu na życie.
Tak, plany na życie są istotne, głównie to tutaj aspekt młodych kobiet, które będą planowały później rodzinę. Nie ma przeciwwskazań żadnych, żeby tą rodzinę planować, tylko trzeba ją dobrze zaplanować, dobrze dobrać terapię, zaplanować kiedy kobieta to planuje. Także światło jest zielone, tylko trzeba to zrobić z wcześniejszym planem.
Słuchaczom przypominam, pytanie proszę kierować pod numer telefonu 603-06-06-06. Jeszcze przez kilka minut możemy na nie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pytania o samą konferencję, proszę Państwa, konferencja odbywa się 23-24 maja i jest całkowicie bezpłatna. To informacja już z mojej strony, bo takie pytania pojawiają się gdzieś wśród tych nadesłanych do redakcji. Jeszcze o ten 22 maja zapytam. No właśnie, dzień dla medyków, którzy będą kiedyś, albo osób studiujących kierunki medyczne różne, którzy będą kiedyś współpracować czy pracować z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane. Rozumiem, że nie chodzi tylko o te osoby, które wiążą swoją przyszłość ze specjalizacją neurologiczną.
Tak, zapraszamy zresztą nie tylko lekarzy i studentów kierunków medycznych. Zapraszamy także psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, specjalistów pielęgniarstwa, każdego specjalistę, który pracuje bądź planuje pracować z osobami z SM.
Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wyjściem na antenę o sytuacji pracowniczej. Zresztą pojawiają się także na konferencji osoby, specjaliści z ZUS-u. A jak to jest z kontaktem z pracodawcą? Mówić mu o SM czy nie?
Tutaj są bardzo podzielone opinie. Są też różne doświadczenia pacjentów. Część osób mówi, powiedziałem w swoim miejscu pracy i w końcu mi ulżyło. Nikt nie pyta się, dlaczego co jakiś czas na przykład biorę wolny dzień z pracy, żeby odebrać leki ze szpitala, bądź żeby w tym szpitalu się pojawić na podanie leku. A część osób niestety ma inne doświadczenia. Mówi, że odkąd podzielili się tą informacją, są traktowani gorzej, doświadczają nawet swego rodzaju dyskryminacji. Wydaje mi się, że to każdorazowo powinna być decyzja, która jest podejmowana przez daną osobę, biorąc pod uwagę jej konkretną sytuację i sytuację w miejscu pracy.
I takie tematy także się pojawiają kuluarowo na konferencji, bo oprócz tego, że to są warsztaty, że to są wykłady, że to są sesje pytań-odpowiedzi, to także są po prostu spotkania na tym korytarzu przepastnym Europejskiego Centrum Solidarności, kiedy można w takiej rozmowie jeden na jednego podejść czy to do lekarza, czy to do innej osoby chorującej i tak dalej.
Tak jest. To jest taka niewymierna, niepoliczalna wartość naszej konferencji, że oprócz tych ponad 100 aktywności w programie, gdzie, tak jak mówiłem wcześniej, o 12 jestem tu, o 13 jestem tu, o 14 jestem tu, bo tak sobie założyłem, że po prostu moja logistyka ta konferencyjna będzie tak wyglądać, ale w przerwie pomiędzy poszczególnymi aktywnościami ja właśnie mam możliwość porozmawiania zarówno czy to z panem doktorem Hałasem, czy z innymi ekspertami. Nie tylko w ramach dyżuru, który mamy zaplanowany, pan doktor będzie dostępny od do w konkretnej sali, o konkretnej godzinie, to będzie widać w programie, ale oprócz tego z panem doktorem, z innymi specjalistami będzie możliwość porozmawiania właśnie w tak zwanych kuluarach, zarówno z ekspertami, jak i z innymi pacjentami. Wymiana doświadczeń. O, to ty też tak masz. A jak jest u ciebie? Jak u ciebie ta sytuacja wygląda? To jest absolutnie bezcenne, a my też jakby otrzymując jakby tak zwany feedback, jak to się ładnie mówi, po konferencji od uczestników, też bardzo właśnie wiele osób podkreśla to, że i bardzo dużą wartością naszej konferencji jest to, że eksperci są dostępni całkowicie, że to nie jest tylko, że ktoś przychodzi, wygłasza wykład, wychodzi. U nas jest tak, że ten ekspert jest, rozmawia i dzieli się swoimi doświadczeniami i to jest ogromna
wartość. Pije kawę z całą resztą, bo tak, jest tam także i taki kącik. Oprócz tego, te rozmowy kuluarowe są takim przygotowaniem do odpowiedzi na trudne pytania albo przygotowania sobie odpowiedzi na trudne komentarze, dlatego że ja sobie potrafię wyobrazić, że to musi być obciążające, czasami spotykać się z komentarzem, który być może nie wynika ze złej woli, ale właśnie z komentarzem pod tytułem miałem kiedyś ciotkę, która na to chorowała i jeździła na wózku, pamiętam jak było jej ciężko, albo z komentarzem pod tytułem ja też się męczę, a nie choruję na stwardnienie rozsiane. Czasami ciężko jest znaleźć na to odpowiedź tak spod palca, bo człowiek nie przygotowuje sobie tego typu ripost, a tam jest szansa na to, żeby to przepracować w rozmowie z ludźmi o podobnym doświadczeniu.
Rozmowy z ludźmi o podobnym doświadczeniu, ale także nawet z psychologami, którzy są licznie obecni na naszej konferencji. Zarówno są warsztaty o takiej tematyce, ale też właśnie te indywidualne dyżury. Niestety widzimy to w doświadczeniach naszej fundacji, że te komentarze są bardzo obciążające, że często pacjenci piszą nam, ale co ja mam zrobić, kiedy słyszę, przecież tak dobrze wyglądasz, tak nie może wyglądać osoba ze stwardnieniem rozsianym. Albo właśnie takie są czasy, każdy stres zmęczony, nie użalaj się nad sobą. Może powinieneś wziąć urlop, może weekend był zbyt intensywny. No niestety ciągle to stereotypowe podejście istnieje w społeczeństwie, a my staramy się zarówno edukować pacjentów, jak sobie z tym radzić, ale też zwiększać świadomość społeczną, żeby społeczeństwo wiedziało, czym jest stwardnienie rozsiane i że nie zawsze jest takie, jak nam się wydaje.
Niektóre komentarze można ignorować, ale nieustanne ignorowanie ich także może być obciążające, więc jeżeli państwo czują, że muszą przepracować taką odpowiedź, to właśnie 23 i 24 maja w Europejskim Centrum Solidarności będzie okazja, aby poczuć takie wsparcie i poszukać odpowiedzi. Jeżeli ktoś nie może pojawić się w ECS-ie w tym terminie, to także jest Centrum Edukacji SM prowadzone przez Fundację Stwardnienie Rozsiane Info. Także proszę państwa, nie bójcie się szukać odpowiedzi na pytania, które was nurtują w trakcie choroby. która się dzieje w trakcie, kiedy dzieje się życie. Bo to także istotne, aby nie zapominać o tym, że ma się jeszcze swoje pasje, swoje plany na przyszłość. Szanowni Państwo, tak jeszcze widzę, że pojawia się jeden wątek?
Tak, zupełnie techniczna i organizacyjna sprawa dla osób, które się jeszcze nie zarejestrowały, a nas nie znają. Tak jak pani redaktor wspomniała i my wspominaliśmy, wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników i bardzo serdecznie zapraszamy. Jest tylko jedna kwestia. Jest konieczna rejestracja. Rejestracja przez internet, strona internetowa www.smicostego.pl. Bardzo serdecznie zachęcamy i też osoby, które planują się pojawić w większej grupie, na przykład rodzinnie, do czego też serdecznie zachęcamy. Każda osoba rejestruje się osobno, jeden uczestnik, jedna rejestracja.
A ja Państwu przypomnę, że to konferencja dla osób chorujących, dla bliskich osób chorujących, dla tych, którzy chcieliby się czegoś więcej o stwardnieniu rozsianym dowiedzieć, ale także dla tych osób, które usłyszały diagnozę niedawno i dla tych, które chorują już od lat i być może przyzwyczaiły się albo pogodziły się z myślą o tym, że niektóre rzeczy w tej chorobie powinny tak przebiegać, a może ta konferencja będzie na niektóre nowe aspekty ich otwierać. Moimi Państwa gośćmi byli lekarz-neurolog Marek Hała z Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Paweł Rydzyński, członek Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info oraz prezeska i założycielka tej fundacji Monika Łada. Audycję poprowadziła Tatiana Slowi, a za konsoletą zasiadła Kasia Piekło.